Witam wszystkich bardzo serdecznie podczas pierwszego spotkania przy mikrofonie. Ja się nazywam Paweł Piasecki i mam niewątpliwy zaszczyt poprowadzić ten nowy publicystyczny program na antenie Radio Mors. Program, podczas którego porozmawiamy sobie o kwestiach społecznych, o sprawie samorządów, tych pomorskich, no i zbliżających się też wyborach samorządowych. Porozmawiamy o prawie, ale także, właściwie przede wszystkim, porozmawiamy o polityce. A skoro wspomniałem właśnie politykę, no to w naszym studio nie mogło dzisiaj zabraknąć młodych ludzi związanych z polityką w sposób chyba, no, przynajmniej znaczący. Witam serdecznie Mateusza Zielińskiego, skarbnika Forum Młodych PiS Regionu Pomorskiego.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Łukasza Bejma, przewodniczącego Regionu Pomorskiego Stowarzyszenia Młodzi Demokraci.
Witam serdecznie.
I Mateusza Janotę, Nowoczesna, Gdańsk.
Witam serdecznie, Mateusz Janota, członek zarządu koła Gdańsk Północ.
Bardzo mi miło. Panowie, na początku powiedziałem, że młodych osób zaangażowanych w politykę bardzo znacznie, że tak powiem. Zgadzacie się? Jesteście zaangażowani w politykę? Pytanie ogólne, kto by chciał zacząć?
Jak najbardziej. Myślę, że to jest sama nasza przynależność partyjna wymaga tego, żebyśmy byli w politykę zaangażowani. Działamy nie tylko w partiach, ale też w organizacjach młodzieżowych, działamy w samorządach. Także bez wątpienia te sprawy codzienne, ta bieżąca polityka, no, jest nam bliska.
Mateusz Zieliński, Forum Młodych PiS, bo wy jesteście, powiedzmy, osobami, które faktycznie pełnią już jakieś funkcje w swoim środowisku, ale czy generalnie wśród ludzi młodych ta polityka, widzicie to na co dzień, jakieś zainteresowanie kupuje?
Na to pytanie można naprawdę w różny sposób odpowiedzieć, bo wszystko, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Są środowiska bardziej zaangażowane, są środowiska zaangażowane mniej. Ale nie da się ukryć, że jest pewien problem natury ogólnej polegający na tym, że ludzie w wieku 30 minus niezbyt entuzjastycznie podchodzą do zagadnienia angażowania się w szeroko pojętą politykę. Z tym jest faktycznie pewien problem, ale gdy pada takie pytanie, ja zawsze odpowiadam w ten sposób, że trzeba stawiać na jakość, a nie na ilość.
Uważacie podobnie, Mateusz Janota, Nowoczesna? Jakość, a nie ilość?
Znaczy, mi się wydaje, że to powinno współgrać ze sobą. Ja osobiście jestem również zaangażowany w samorządzie, jak podobnie jak jeden z moich przedmówców. Jestem radnym dzielnicy na Przymorzu Wielkim. Wydaje mi się, że generalnie młodzi ludzie się, tak jak również osoby dorosłe, no, generalnie nie angażują się w politykę, co uważam, że jest pewnym błędem, być może przeoczeniem i jednym z grzechów edukacji przez ostatnie, powiedzmy, 26-27 lat w Polsce. W związku z tym, no, dopływ jakby osób do każdej struktury partyjnej jest jakby, nie ukrywajmy tego, na niskim poziomie. Oczywiście jeśli partia sprawuje władzę, to naturalnie próbuje się do niej przykleić duża ilość koniunkturalistów czy osób, które po prostu liczą na jakieś posady albo inne, nazwijmy to potocznie mówiąc, frukta polityczna.
Mateusz, bo wspomniałeś partię, która sprawuje władzę, to przejdźmy już do bardziej konkretnych kwestii. No bo ten początek roku przyniósł nam sporo wrażeń politycznych. W sumie w zeszłym roku w tym samym okresie też nie narzekaliśmy na jakiś niedobór. No, takim wydarzeniem, które właściwie od razu przychodzi mi na myśl, jest rekonstrukcja rządu, zapowiadana dosyć długo przez premier Beatę Szydło, która, jak się okazało, stała się chyba jej pierwszą ofiarą jeszcze w zeszłym roku. No a teraz w styczniu, po tej rewizji zapowiedzianej przez siebie, pan nowy premier Morawiecki dokonał zmian chyba znaczących. Jak w Forum Młodych PiS oceniacie te zmiany? Dobra zmiana dla Polski i czy dobra zmiana dla Prawa i Sprawiedliwości?
Jest to dobra zmiana dla Polski, jest to dobra zmiana dla nas jako partii, ze względu na to, że przy pomocy zmian personalnych jasno i dobitnie chcieliśmy zakomunikować Polakom nowe otwarcie. Przejście do realizacji nowych celów. Można to zaobserwować, jak spojrzy się na zmiany strukturalne w rządzie, gdzie istniejące do tej pory tak zwane superministerstwo, które do tej pory piastował nowy premier, pan Mateusz Morawiecki, zostało podzielone na ministerstwa branżowe. Pozwolę sobie tutaj zerknąć i przybliżyć słuchaczom nazwy tych nowych ministerstw. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, czyli te dwa nowe ministerstwa wydzielone z już istniejących potwierdzają, że dążymy do nowego otwarcia, do nowego rozłożenia akcentów.
Ale nie wszyscy są tak, podzielają to optymistyczne zdanie, no bo redaktor związany jednak, czy w pewien sposób popierający środowisko dobrej zmiany, mówi o Tomaszu Sakiewiczu z Gazety Polskiej, Telewizji Republiki, no pomimo tego, że ostatnio troszkę spuścił z tonu, no to jednak stanowczo stwierdził, że na prezydenta Dudę nie zamierza już głosować.
Pragnę przypomnieć, że nazwa naszego klubu brzmi Zjednoczona Prawica. To znaczy, że to jest więcej niż jeden podmiot. To jest mnogość podmiotów, mnogość pewnych, że tak się wyrażę, prądów intelektualnych i nie można wymagać od nas, że będziemy jednolitym. Czasy PZPR-u słusznie minęły i każdy ma prawo wyrazić swoją opinię, a już na pewno ktoś taki jak pan redaktor Sakiewicz, który jest komentatorem, tak, ma prawo wyrazić swoją opinię. Generalnie idziemy dalej pomimo różnych głosów krytyki, bo trzeba realizować jakiś spójny program, który chcemy zaoferować Polsce i Polakom.
Platforma cieszy się z tych zmian, bo w krytyce ekipy rządzącej często skupialiście się właśnie na ministrach Macierewiczu, Szyszko, na ministrze Waszczykowskim. Zadowoleni jesteście z tych zmian, które dokonał premier Morawiecki?
No to pokazuje, że presja ma sens, że może w końcu udało się po tych dwóch latach niszczenia Polski przez tych ministrów udało się ich wymienić. Natomiast ja też to widzę troszeczkę inaczej, bo przypomnijmy, że przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi PiS schował do piwnicy, tak, prezesa Kaczyńskiego, schowana została posłanka Pawłowicz, te kontrowersyjne postacie. No i teraz zupełnie przypadkowo na kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi znika minister destrukcji środowiska Jan Szyszko, znika minister wojny Antoni Macierewicz. Także moim zdaniem jest to zabieg nastawiony tylko i wyłącznie na utrzymanie poparcia.
Planujecie spuścić z tonu i dać teraz czas temu nieco odświeżonemu rządowi na podjęcie jakichś pierwszych konkretnych decyzji?
Oczywiście, no wiadomo, że to nie będzie tak, że będziemy krytykować od samego początku tylko dlatego, że to jest rząd partii, która znajduje się po drugiej stronie polskiej sceny politycznej w odróżnieniu do nas. Natomiast zobaczymy po owocach pracy, jak ten rząd będzie można oceniać.
Słusznie, czyny, nie słowa.
Marek Migalski stwierdził ostatnio, że brak Macierewicza w rządzie jest osobistym zwycięstwem prezydenta. Nowoczesna cieszy się z tej decyzji, czy właściwie z tego działania, które prezydent pewnej gry politycznej podjął razem z prezesem Kaczyńskim. No i z tego, że doprowadził faktycznie, tak przynajmniej część komentatorów zdaje się sugerować, do usunięcia pana Antoniego Macierewicza z tej pozycji. Jesteście wdzięczni prezydentowi za to?
Znaczy, niewątpliwym, jakby trzeba uczciwie powiedzieć, sukcesem prezydenta jest to, że już i też jakby sukcesem opozycji, bo nieraz był składany wniosek o wotum nieufności wobec ministra wojny Antoniego Macierewicza. No, jego jakby szkody, wstrzymanie modernizacji armii, brak kontaktów należytych z przedstawicielami jednego supermocarstwa, czyli z dowódcą amerykańskim. No, mieliśmy zapowiedzi różne niewidzialnych Black Hawków, które do dzisiaj nie widzimy. Spór z Karakalami wylądował w sądzie. Baterii Patriot, jak nie mamy umowy, tak nie mamy. Jeszcze nam zostało zaoferowane po zawyżonej tak naprawdę cenie. Więc no, cieszymy się, że człowiek, który ma również pewne powiązania z ludźmi ze wschodu, szeroko rozumianymi, które opisał Tomasz Piątek w swojej książce. No generalnie, że jego odejście jest na pewno niewątpliwie sukcesem opozycji i zwiększa bezpieczeństwo Polski, to niewątpliwie. Ale no, musimy również pamiętać, że to, że odeszło wielu, tak jak wspomniał przedmówca, szkodliwych dla Polski ministrów, no to została na przykład autorka Deformy Edukacji, Anna Zalewska.
Czyli nie zamierzacie być tacy pobłażliwi dla tego rządu przy okazji innych ministerstw, będziecie cały czas konsekwentnie prowadzić tą krytykę. No a jak przedstawiciel...
Ja tylko jeszcze, jeśli mogę dodać, my nigdy nie byliśmy opozycją totalną. Na przykład tylko jedynie przedstawiliśmy alternatywę wobec programu 500+, czyli program Aktywna Rodzina, który polega na uldze 3000 zł na rocznie na każde dziecko.
No dobrze, do tego, Mateusz, pozwolisz, do tego jeszcze przejdziemy, ale kończąc temat samego ministra Macierewicza, to tak jednym zdaniem, jak Forum Młodych PiS jeszcze podsumowuje tego konkretnego ministra, pytam o niego właśnie, no bo on stał się niewątpliwie pewną gwiazdą tej rekonstrukcji, przynajmniej skupił chyba największą część uwagi medialnej.
Tak, wracając do tego, co powiedział kolega, powiązania z ludźmi ze wschodu, z krasnoludkami pewnie też. Co się tyczy samego pana ministra Macierewicza, cóż, jest to człowiek, nie da się ukryć, kontrowersyjny, ale zawsze jest kontrowersyjnym człowiek, który ma wizję dużych zmian. Jednym z sukcesów pana ministra Macierewicza jest rotacyjna obecność wojsk amerykańskich sojuszniczych w ramach NATO na wschodniej flance NATO, czyli na naszej wschodniej granicy. Można uznać za pewien wstęp do sukcesu zarysowanie koncepcji obrony terytorialnej i zaczęcie wdrażania.
Czyli ta ocena krytyczna nie jest na pewno, raczej pozytywna. Ale jednak
pan minister Macierewicz dokonał pewnych konkretnych rzeczy pozytywnych. Nie wszystko się udało. Nie każdy medal ma dwie strony. Generalnie zostało nam tylko podziękować panu ministrowi za praktycznie dwa lata ciężkiej pracy. No i myślę, że to jeszcze, jeśli chodzi o kwestię polityczną, mimo tego, że pan minister Macierewicz jest już człowiekiem sędziwym, za chwilę będzie miał 70 lat, więc generalnie trzeba pogratulować tej energii w działaniu, ale myślę, że jeszcze nie powiedział swojego ostatniego słowa, bo w polityce nigdy nie mów nigdy.
No dobrze, czyli tego takiego spójnego zdania jednak, co w sumie nie szczególnie dziwi, nie ma wokół postaci Antoniego Macierewicza, ale teraz przejdźmy do kolejnej kwestii, czyli aborcji, no i próby naruszenia tego 25-letniego kompromisu w jedną i w drugą stronę. Ostatnio dwa projekty trafiły do Sejmu, no i wywołały spore zamieszanie, chociaż chyba troszkę większe po stronie ugrupowań opozycyjnych. Jak młodzi demokraci widzą tę sprawę? To jest totalna porażka opozycji?
No niestety bardzo źle się stało, że projekt Ratujmy Kobiety nie został skierowany do prac w komisji. Myślę, że zarówno młodzi demokraci, jak i Platforma otwarcie przyznaje, że jest to porażka. Osoby za to odpowiedzialne zostały ukarane. Ciężko będzie teraz ten niesmak, który pozostał, jakoś usunąć, co możemy powiedzieć, życie toczy się dalej, nie robi błędów ten, kto nie robi nic, także.
Europoseł Danuta Hübner ostatnio na antenie Polsatu jeszcze bardziej stwierdziła, że to był dokładny przykład tego, jak przegrywa się wybory. Przesadziła, czy takie oceny są?
Myślę, że nie przesądzałbym w tym momencie o porażce wyborczej. Widać, że wielu naszych wyborców jest poruszonych, jest zdegustowanych tym, co się stało. Ale pamiętajmy, że nie takie rzeczy na polskiej scenie politycznej już się działy. Życie toczy się dalej, działamy dalej i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski z tej
lekcji. Że opozycja została jednak trochę celowo rozegrana przez te pozaparlamentarne ugrupowania lewicowe, no bo zaraz później mieliśmy demonstrację pod Sejmem, chwilę potem wezwanie pani Nowackiej do tego, żeby lewica, ta pozaparlamentarna, się zjednoczyła i spotkała pod koniec stycznia. Razem wystartowało z 5 projektami ustaw, potem marsze, skierowane ogólnie przeciw ugrupowaniom parlamentarnym, ale chyba najbardziej wyraźne były te akcenty antyopozycyjne.
Przede wszystkim ciężko było przewidzieć, że taki będzie wynik głosowania, bo zabrakło 9 głosów, więc nie uważam, żeby był to jakiś z góry zaplanowany scenariusz, wypadek przy pracy tak zwany. Natomiast też nie dziwię się, że każde ugrupowanie teraz próbuje tę sytuację wykorzystać pod siebie, tak? Lewica poczuła krew. I zobaczymy, może to przyniesie jakiś pozytywny skutek w kolejnych wyborach parlamentarnych, może odsuniemy razem PiS od władzy.
No, posłowie Platformy Nowoczesnej zostali ukarani za to, że nie zagłosowali za projektem proaborcyjnym, ale za tym projektem zagłosowała również Krystyna Pawłowicz, Antoni Macierewicz, no i część polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale oni chyba nie zostaną ukarani, bo w tej części znajdował się też sam prezes Jarosław Kaczyński. Dlaczego tak głosowali ci wasi posłowie?
Mniej więcej 1/4 klubu Zjednoczonej Prawicy głosowała za oddaniem tego projektu do dalszych prac w komisji. Z dwóch prostych względów. Po pierwsze, u nas nie ma dyscypliny w sprawach światopoglądowych, a po drugie, już w swoim programie wyborczym Prawo i Sprawiedliwość deklarowało, że będą projekty obywatelskie traktowane z priorytetem i nie będą, jak to się za poprzedniej koalicji dość często zdarzało, nie będą wyrzucane do kosza na dzień dobry, nie będą mielone podpisy zbierane pod tymi projektami obywatelskimi.
Ale nie jest to jednak trochę polityczny cynizm?
Hipokryzja.
Bo to troszkę tak, że jednak w tym pierwszym czytaniu będziemy głosowali za, ale w sumie no i tak jest jasne, że i tak tego projektu nie przepuścimy, a z drugiej strony próbujemy jeszcze bardziej zradykalizować te przepisy.
Przypomnę, że drugi projekt także jest projektem obywatelskim, więc generalnie nie zgodzę się z tą opinią. Myślę, że żeby mówić o zmianie tak zwanego kompromisu aborcyjnego, tak naprawdę nie potrzeba dwóch skrajnych projektów. Można na innej niwie tutaj dojść do porozumienia. Jeżeli chodzi o moje osobiste zaopatrywania, to ja nie jestem zwolennikiem zmiany tego kompromisu, ale polityka jest niestety do pewnego stopnia nieprzewidywalna i trudno mi w tym momencie przewidywać, co się zdarzy dalej. A chcę uniknąć wróżenia z fusów. Wydaje mi się, że wygra jednak pogląd umiarkowany i zachowamy ten kompromis.
No właśnie, czy ten liberalizujący projekt, który stał się przyczyną no, pewnych, powiedzmy, perturbacji również w klubie Nowoczesnej, nie jest jednak zbyt radykalny nawet jak dla partii, która już w swojej nazwie ma nowoczesność?
Znaczy, ja osobiście chciałem jasno powiedzieć, że został popełniony poważny polityczny błąd. To jest bez dwóch zdań, ale w mojej ocenie ten błąd został już przynajmniej częściowo naprawiony przez Nowoczesną. Nowoczesna wyciągnęła wnioski. Dzisiaj do laski marszałkowskiej trafił projekt przygotowany już jakby jesienią przez posłanki Rosę, Schmidt i Scheuring-Wielgus. Jest to projekt wzorowany na rozwiązaniach niemieckich. Nie oczywiście tak daleko idący jak projekt Ratujmy Kobiety, ale zakładający zarówno jakby edukację seksualną, antykoncepcję, jak również możliwość terminacji ciąży do 12 tygodnia po uprzedniej konsultacji z psychologiem.
Skoro i tak uważacie, że ten projekt był jednak radykalny i zgłosiliście do laski marszałkowskiej swój projekt.
Były zapisy kontrowersyjne. Dla mnie osobiście.
No właśnie,
ale
to czemu karać posłów, którzy zagłosowali przeciwko temu projektowi?
Ja powiem tak, obowiązkiem opozycji, a właściwie racją stanu opozycji było to, aby projekt Ratujmy Kobiety trafił do komisji. Z uwagi choćby na to, że struktury zarówno na Pomorzu, jak również w innych regionach z Nowoczesnej wspierały ten projekt, zbieraliśmy te podpisy, chociaż zdawaliśmy sobie sprawę, że dla części osób na przykład postulat, aby 15-latka mogła bez zgody rodzica dokonać terminacji ciąży, był jakby kontrowersyjny i wzbudzał emocje czy kontrowersje.
No tak, bo projekt zakłada, że samodzielną decyzję właśnie małoletniej po ukończeniu 15 roku życia, poniżej tego wieku, nawet jeżeli rodzice nie wyrażą zgody, to sąd opiekuńczy. Natomiast zakładał również karę do 2 lat więzienia za wypowiedzi o szkodliwości aborcji lub zachęcanie do jej niewykonania i tą samą karę za zgłoszenie poglądów o szkodliwości antykoncepcji. No są to dosyć radykalne.
Ja osobiście pomysły. Jako liberał jestem jak przeciwko różnym nakazom i zakazom. Uważam, że akurat wartością nadrzędną w tym przypadku jest wolność słowa, dlatego akurat te zapisy no, również w pewnym stopniu są jakby dla mnie nie do zaakceptowania, ale na przykład były tam też również bardzo dobre zapisy, na przykład dotyczące tego, aby nie zakłócać spokoju i ciszy pacjentek w okolicach szpitali, czyli tych różnych protestów i wywieszania różnych transparentów często nie mających potwierdzenia w faktach naukowych. No. Więc...
A czy w Prawie i Sprawiedliwości, w Forum Młodych PiS, nie obawiacie się, że jednak ta cała burza, która wokół tego tematu się toczy, i nawet jeżeli faktycznie te zmiany, czyli usunięcie trzeciego, eugenicznego wariantu czy dopuszczalności przeprowadzenia aborcji, nie spowoduje, że za parę lat władza się zmieni i być może lewica, nawet ta bardziej radykalna, do władzy dojdzie, no i oni postanowią zmienić tą ustawę w zupełnie drugi kierunku i to wy będziecie zmuszeni do tego, żeby pod Sejmem protestować przeciw takiej radykalizacji w drugą stronę?
Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, ja jestem przeciwnikiem naruszania kompromisu aborcyjnego. Generalnie nie jest to temat ani prosty, ani przyjemny i wydaje mi się, że będzie jeszcze długo, że tak powiem, podgrzewał umysły, ponieważ z Sejmu, zanim wyjdzie jakaś konkretna propozycja, która i tak, nieważne jaka będzie, i tak będzie kontrowersyjna dla tego czy innego środowiska, wymaga to przede wszystkim czasu. To nie jest, krótko mówiąc, to nie jest temat wygodny tak właściwie dla żadnej obecnej w polskim parlamencie partii. Temat grzeją przede wszystkim środowiska opozycji pozaparlamentarnej, które liczą, że dzięki temu złapią wiatr w żagle i przekroczą magiczny próg 5%. Generalnie, jeśli chodzi o mnie, to uważam, że ten temat, mimo że jest ważny, bo mówimy tutaj o życiu ludzkim, tak, którym no, czasem się ukrywa za takimi technicznymi pojęciami jak terminacja płodu, co tu kolega przed chwilą powiedział. Jednakowoż uważam, że teraz w tym momencie Polska stoi przed masą różnych innych wyzwań i przywoływanie tego tematu w tym momencie tak naprawdę w mojej opinii służy odwracaniu uwagi publicznej od innych tematów. To jest jeden z tak zwanych tematów zastępczych i ja uważam, że ten temat powinien, jakikolwiek rozgłos temu tematowi tak naprawdę nie służy. To powinni specjaliści z zakresu medycyny, bioetyki usiąść w spokoju.
Ale uważacie jednym słowem, że kompromis.
Zająć. Ja osobiście momencie. Uważam, że jest, powinien zostać zachowany obecny kompromis, mimo że pan prezydent ma nieco inny pogląd, bo wyraził pogląd, że jeżeli trafi na jego biurko ustawa zakazująca tak zwanej aborcji eugenicznej, to on ją poprze. Generalnie, tak jak już zaznaczyłem na wstępie, Zjednoczona Prawica nie jest monolitem i są różne poglądy na tą samą kwestię. Jaka będzie przyszłość, czas pokaże.
Zobaczymy. Dobrze, zróbmy sobie teraz mały oddech i wrócimy po krótkiej przerwie.
Czołem, tu Jelonek. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Bors.
Po przerwie chciałbym zacząć od pytania skierowanego do Mateusza Janoty z Nowoczesnej. Chodzi o to, że ostatnio stan i wiarygodność sejmowej opozycji, o czym już mówiliśmy troszkę przed przerwą, został nieco podważony, no i niekiedy właściwie przez środowiska, które do tej pory tak w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu popierały was. Nowoczesna wciąż stoi na stanowisku, że współpracować z Platformą chce, ale jednak to upodmiotowienie tej współpracy, chociażby przy okazji klubu, jest nie najlepszym rozwiązaniem.
Znaczy, ja powiem tak, generalnie Nowoczesna się podoba za szeroką koalicją, szczególnie w wyborach do sejmików, gdyż uważam, że tylko taka koalicja daje gwarancję pokonania Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej Zjednoczonej Prawicy. Uważamy również, że w kwestii jakby dyskusji o jakby wspólnych listach w miastach, to już powinna być w mojej ocenie tak naprawdę decyzja regionów i ocena jakby wzięcie pod uwagę różnych czynników tego, czy obecni włodarze jakby spełniają oczekiwania nasze, czy po prostu już czas na zmiany. I tak.
A nie jest troszkę tak, że akurat w tym miejscu, gdzie faktycznie przydałaby się koalicja, szczególnie ugrupowaniu, które jest świeże i te wybory samorządowe są na pewno dużym wyzwaniem, to tej współpracy szukacie, a tam, gdzie już w sumie wiecie, że możecie sobie sami poradzić, to już ta współpraca wcale nie musi być taka oczywista.
Nie, no mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, my jesteśmy otwarci na współpracę z każdym podmiotem. Nie wykluczamy jakby nikogo. Uważamy, że tak jak wspomniałem wcześniej, wielka koalicja do sejmików jest obowiązkiem i racją stanu opozycji. Chciałbym również jakby wrócić do tej utraty wiarygodności. rzekomej, którą pan redaktor jakby wspominał wcześniej.
No, fala krytyki na chociażby śledząc wpisy twitterowe, nawet pomijmy indywidualnych użytkowników Twittera, no to też takie dosyć znaczące postaci ze świata mediów no nie szczędziły krytycznego opinii.
Oczywiście tak, no tak jak wspomniałem wcześniej, samo głosowanie nad projektem Ratujmy Kobiety było błędem, ale ja chciałem zauważyć, że jakby Nowoczesna wykonuje jakby wiele gestów wobec środowisk kobiecych, chociażby to z naszej inicjatywy, z inicjatywy posłanki Elżbiety Stępień został ustanowiony 2018 Rokiem Praw Kobiet. Chciałbym również zwrócić uwagę, że za chwilę zostanie zgłoszona ustawa o przemocy ekonomicznej, która, powiedzmy sobie szczerze, w większości dotyczy tak naprawdę kobiet, jeśli nie wyłącznie. Więc tak naprawdę Nowoczesna zawsze stała po stronie kobiet i uważam, że mamy szansę jakby odzyskać wiarygodność w tym środowisku. Trzeba też pamiętać o tym, że Nowoczesna idąc do wyborów w 2015 roku nigdy na sztandary nie wynosiła kwestii aborcji, w przeciwieństwie na przykład do rozdziału państwa i kościoła, do kwestii świeckiej szkoły czy do kwestii związków partnerskich.
No tak, ale tutaj podnosisz kwestię światopoglądową, a chociażby poseł Jacek Wilk ostatnio zdawał się sugerować, że no, taki skręt światopoglądowy w lewo już jedna partia w poprzedniej kadencji Sejmu próbowała dokonać takiego skrętu właśnie, no i skończyła poza parlamentem. Nie obawiacie się, że ten nacisk na lewicowość światopoglądową, obronę praw kobiet, kwestię aborcji, może nie przysporzyć wam jednak takiego poparcia, na jakie liczycie?
Nie, gdyż Nowoczesna również będzie zgłaszała projekty chociażby dotyczące smogu, czy tak jak wcześniej dotyczące języka śląskiego, tak zwanej śląskiej godki, która w tym samym tygodniu, kiedy była dyskutowana kwestia aborcji, tak naprawdę przykryła de facto ten projekt, który już dawno powinien zostać załatwiony również przez poprzednie ekipy, a tak naprawdę nigdy język śląski nie doczekał takiego statusu jak kaszubski, a osobiście powiem, że jako wnuk Ślązaka jestem bardzo dumny, że Monika Rosa przygotowała taki projekt i został on zgłoszony i mam nadzieję, że przynajmniej cała opozycja stanie murem za tym projektem, gdyż takie były też również wstępne deklaracje, ale zobaczymy.
A wracając do tej kwestii współpracy opozycji, to czy Platforma wciąż jest otwarta na jakąś współpracę, szerszą koncepcję tej współpracy, albo węższą w zależności od tego, jaka wola będzie polityczna kierownictwa partii w stosunku do ugrupowań opozycyjnych? No PSL już jasno raczej postawił tą sprawę, przynajmniej przy okazji wyborów samorządowych. Czy ta ręka wyciągnięta w kierunku Nowoczesnej cały czas jest?
Oczywiście, jak najbardziej. Jesteśmy otwarci na współpracę, bo no, nie ma co ukrywać, że tylko zjednoczona opozycja jest w stanie przeciwstawić się zjednoczonej prawicy. Natomiast no, dosyć takim niebezpiecznym jest postawa Nowoczesnej, która z jednej strony chce współpracować przy okazji wyborów do sejmików, ale już nie chce współpracować przy wyborach do rad miast. No to trzeba by się jakby jasno określić, tak? Nie próbować lawirować i liczyć, gdzie można więcej ugrać, tylko nastawić się na pełną współpracę, na pełne zaufanie. Na szczytach naszych partii znajdują się doświadczeni politycy, którzy z pewnością wiedzą, jak to rozegrać. Natomiast żaden wewnętrzny spór w tej zjednoczonej opozycji no nie będzie z korzyścią dla tego zespołu ugrupowań. Także musimy zdecydowanie dogadać się, wybrać wspólnych kandydatów na prezydentów, wystawić wspólne listy.
Czyli wola współpracy z opozycją jest, a jak wola współpracy opozycji z rządem? A pytam dlatego, ponieważ Grzegorz Schetyna ostatnio wspomniał, że nie ma lepszego antidotum w trudnych czasach niż współpraca rządu i opozycji. Bo to jest jednak dosyć znacząca zmiana retoryki w porównaniu z tym, co przewodniczący Schetyna zdawał się sugerować i w jaki sposób tą swoją koncepcję politycznego sporu z PiS-em prezentował w ubiegłych latach.
Jeżeli ten rząd będzie przedstawiał sensowne propozycje, które będą wpływały na rozwój Polski, a nie cofanie jej o dekady wstecz, no to jestem przekonany, że moi starsi koledzy z partii będą w stanie przy ulicy Wiejskiej je poprzeć. I to myślę, że tak było zawsze. Tak więc wiadomo, nowy premier, teraz już nowy rząd, to zawsze jest szansa na tak zwane nowe otwarcie, mają pewnego rodzaju tabula rasa i mam nadzieję, że uda się wspólnie działać. Natomiast no, będziemy oczywiście konstruktywną opozycją i jeżeli pewne pomysły rządu nie będą nam odpowiadały, to na pewno głośno będziemy o tym mówić.
Czyli wiara we współpracę jest, a jak z tą wiarą w środowisku szeroko rozumianym, w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, w zdobycie tej wymarzonej, zdawałoby się, większości konstytucyjnej? Liczycie na to, chociażby przyciągając do siebie parlamentarzystów niezrzeszonych albo wyciągając ich z innych klubów?
No to w tym przypadku wybiegamy daleko wstecz. Ale nie da się ukryć, że jeżeli jesteśmy pierwszym ugrupowaniem, które wywalczyło samodzielną większość, no to wydaje się logiczną konsekwencją tego spróbować zawalczyć o samodzielną większość konstytucyjną. I oczywiście będą ku temu podejmowany szereg kroków, które mają dać nam poparcie Polek i Polaków. Rekonstrukcja rządu, otwarcie na nowe zadania, na nowe priorytety, tworzenie nowych programów jest ku temu, wydaje mi się, chyba najskuteczniejszym środkiem do tego celu. Po prostu praca na rzecz Polek i Polaków.
No właśnie, a pytam też w kontekście tego przyciągania do siebie nowych parlamentarzystów, ponieważ ostatnio wicepremier Gowin stwierdził, że właściwie wiele ma propozycji, nie chciał mówić o nazwiskach, ale stwierdził, że ma wiele propozycji od posłów i posłanek z innych ugrupowań, natomiast odmawia i nie chce w taki sposób budować tej większości konstytucyjnej, ponieważ uważa, że to byłoby nie fair, bo nie odzwierciedla wyborczego poparcia. Zgadzacie się z taką opinią?
To jest opinia pana wicepremiera Gowina. Ciężko mi tu to komentować. Ze względu, bo mogę powiedzieć tak, mogę powiedzieć nie. Generalnie może domniemywam, że intencją pana premiera Gowina jest stworzenie większości pewnej, a nie kleconej na przypadkowych ludziach, gdzie ich poparcie będzie zależało od różnych fluktuacji politycznych. Wydaje się to pod wieloma względami sensowne. Generalnie chodzi o to, żeby zdobyć większość w sposób jawny i klarowny, a nie przez wyciąganie posłanek czy senatorów z innych partii.
Dobrze, czas nas goni. Panowie, przejdźmy do kwestii artykułu 7 i sporu polskiego rządu z Komisją Europejską. Kontynuując może ten wątek z Prawem i Sprawiedliwością, naszą rozmowę, czy nie obawiacie się, że Viktor Orban, kiedy przyjdzie to do czego, co pokazał już, że jest pragmatycznym i skutecznym politykiem, jednak nie będzie wspierał do końca polskiego rządu i zdecyduje się zagłosować za tymi sankcjami, którymi grozi Komisja Europejska? Ostatnio dowiedzieliśmy się o tym, że Węgry podobno przyjęły, tak nieoficjalnie, nieformalnie, nie obwieszczając tego dookoła, niemal 1300 uchodźców.
Cóż, pan premier Orban jest premierem Węgier, a nie Polski. Jego obowiązkiem jest dbać przede wszystkim o węgierskie interesy.
Wierzycie właśnie w poparcie waszej sprawy przez premiera Węgier, jeżeli przyjdzie co do czego.
Polityce zagranicznej, panie redaktorze, nie ma zmiłu i dlatego jednym z ważnych wyzwań dla nowego ministra spraw zagranicznych jest zmontowanie szerszej koalicji, które będzie dla poparcia naszego punktu widzenia, poparcia naszych interesów. Tak nawiasem, kiedy mówimy o artykule 7, czyli tak zwanej, jak to się ładnie określa, broni atomowej, pragnę zwrócić uwagę na dwie kwestie. Bronią atomową przede wszystkim się straszy, a jej się nie używa. To jest jedna sprawa. A druga, wiele państw, nawet jeśli uznaje te zarzuty w stosunku do polskiego rządu, do polskiego państwa za trafne, mimo że one nie są, to zastanowi się dwa razy, zanim zagłosuje przeciwko nam, ponieważ musi się zastanowić, czy ten sposób nie stworzy groźnego precedensu.
Jednym słowem, nie obawiacie się konsekwencji?
Ja generalnie zapoznałem się z jedną z opinii prawnych, opinii służb prawnej Rady Unii Europejskiej, Pozwolę sobie odesłać zainteresowanych. Opinia numer 10.296/14 z maja 2014 roku, która w skrócie mówi o tym, że Unia Europejska w przypadku łamania praworządności w jakichkolwiek krajach członkowskich nie ma żadnych praktycznych możliwości działania poza artykułem 7. Artykuł 7 jest... składa się z trzyetapowej procedury, gdzie wymagana jest coraz większa większość. Najpierw wymagana jest jednomyślny wniosek 1/3 państw członkowskich, potem głosowanie większością zwykłą, a na końcu głosowanie większością kwalifikowaną.
Czyli nie wierzycie w to, że ta procedura znajdzie swój finał?
Uważam, że to jest czysta polityka mająca na celu... wymuszenie na polskim rządzie pewnych określonych działań. Ja osobiście uważam, że do niczego takiego nie dojdzie, ponieważ nie uda się zbudować większości kwalifikowanej, która byłaby skłonna głosować przeciwko nam z tych dwóch powodów, które wcześniej wymieniłem.
No dobrze, Nowoczesna uważa, że powinna Polska wziąć udział w tym unijnym systemie relokowania uchodźców?
Czy przymusowo? Oczywiście nie. No, gdyby to było oparte na jakby zasadzie dobrowolności, no to oczywiście możemy wykazać się na początku jakimś gestem, że tak powiem, solidarnościowym i przyjąć kilkunastu czy kilkuset osób w porozumieniu z kościołami, dobrowolnie w porozumieniu z samorządami. Ja nie widzę tego problemu, ale chciałbym jeszcze się odnieść do artykułu 7, bo to nie jest tak do końca, jak mówi mój przedmówca. No, musimy jednak pamiętać o tym, że w tym pierwszym etapie są potrzebne głosy tylko 22 krajów i ja osobiście rozmawiałem z kilkoma znajomymi...
Albo aż.
Tylko 22 krajów i ja rozmawiałem osobiście ze znajomymi, którzy pracują w Brukseli. Z moich informacji osobiście wynika i z tych rozmów, że taka większość się niestety znajdzie. No, to niestety pokazuje, że jesteśmy na marginesie, w cudzysłowie będziemy w ostatnim kroku wisieć na klamce 10-milionowych Węgier i premiera Orbana, który, no, co by nie mówić, ale on to jest wytrawny polityk, pragmatyczny. Pamiętamy, jak głosował.
Czyli uważacie, że to jest realne?
Że przy okazji
żeby Komisja Europejska w końcu doprowadziła do tego głosowania, które skończy się, no, nie pomyśli polskiego rządu.
Znaczy, no, do tego głosowania w pierwszym etapie, no, to by zapewne dojdzie i uważam, że niestety polski rząd przegra, mimo obecnej ofensywy nowego ministra spraw zagranicznych, gdyż, tak jak mówiłem, no, Viktor Orban zapewne oczekuje tylko jakiejś zapłaty, w cudzysłowie, politycznej za cenę jakby swojego poparcia, czy jakby wycofania być może ostatecznego. No tak jak mówię, no tu ciężko spekulować, ale jestem przekonany, że ten pierwszy etap niestety nam grozi, a do kompromisu jest daleko, bo rząd PiS-u musiałby się przynajmniej częściowo wycofać z upartyjnienia sądownictwa.
Platforma nie obawia się, że no to nie, ta procedura nie znajdzie swojego finału takiego, jak zasugerował przed chwilą Mateusz Janota. No i faktycznie Komisja Europejska przegra. No to byłby cios wizerunkowy, no i pewna jednak kompromitacja w tym konflikcie, czy pewnym sporze, który trwa cały czas.
Znaczy, no my się obawiamy jednego i drugiego rozwiązania, bo ono w żaden sposób nie jest dla nas korzystne, więc...
Czy platforma
bardziej...
wbrew temu, co wam się zarzuca, nie cieszylibyście się, jeżeli takie sankcje to miałyby
znaczy
miejsce?
Jesteśmy no, zdegustowani tym, że w ogóle taka sytuacja ma miejsce, że jesteśmy na dywaniku Unii Europejskiej. Tu też chyba warto podkreślić pewną hipokryzję w wypowiedzi kolegi z Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli ktoś faktycznie straszy bombą atomową, no to jednak nie powinno się dalej, nie wiem, wykonywać psikusów, tak, w kierunku tej osoby, tylko pochylić głowę, przyznać się do błędu. Jeżeli ktoś dysponuje bombą atomową, to faktycznie może jej w którymś momencie użyć. Natomiast rząd wyraźnie okopał się na swoim stanowisku. Przypominam, że przecież Komisja Europejska mogła już tą procedurę wprowadzać w styczniu 2016 roku, tak? Po tak zwanej debacie orientacyjnej i od tego czasu były różne sugestie, były spotkania, ekspertyzy. Rząd jest dalej nieugięty. Reforma sądownictwa postępuje. Więc no, obawiamy się, że jednak może dojść do tego czarnego scenariusza dla Polski.
Ja jeszcze chciałem zwrócić na taki aspekt uwagi, taki praktyczny. Jeśli mamy na przykład taką sprawę, że sąd w Niemczech na przykład jest jakiś, chcemy na przykład, żeby polskie władze domagają się, żeby na przykład Niemcy wydały nam jakiegoś naszego obywatela, który popełnił jakieś przestępstwo w Polsce. Ale niemiecki sąd na przykład może zdecydować o odrzuceniu ekstradycji, gdyż stwierdzi, że po prostu on nie wierzy w niezależność
i
sprawiedliwość polskiego sądu.
Nie,
no mi chodzi o to, że jeśli zgodnie z tą procedurą mamy określenie, padają określenia o tym, że jest poważne ryzyko naruszenia jakby demokracji, standardów państwa prawa, no to w konsekwencji, jeśli ta procedura będzie niestety kontynuowana dla Polski, na czym ja osobiście ubolewam i tak samo powiem, że jestem przeciwnikiem jakichkolwiek sankcji na Polskę, bo uważam, że to po prostu może jedynie w ostateczności wzmocnić Prawo i Sprawiedliwość, a tak naprawdę i być kosztowne dla statystycznego przeciętnego Kowalskiego, ale po prostu mówię, że no, trzeba się brać pod uwagę takie ryzyko i pamiętać jeszcze o tym, że tak naprawdę wiele instytucji zwraca uwagę na to, że w Polsce praworządność jest co najmniej podważana, chociażby OBWE, stowarzyszenia prawnicze z całej Europy, czy Komisja Wenecka, jest świetne opracowanie na temat tego, że polska reforma się posunęła zdecydowanie dalej,
no dobrze,
niż
jaki,
nawet w tych krajach, w których nie
jaki
ma
ten finał, jaki finał tej sprawy ostatecznie będzie miał miejsce, o tym się przekonamy, a teraz, panowie, musimy już powoli kończyć. Pytanie na koniec. Wsparliście Orkiestrę Świątecznej Pomocy w tym roku? Tym razem grała dla wyrównywania szans w leczeniu noworodków. Kwota deklarowana prawie 82 miliony. Dużo.
Tak, no niebywały sukces Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Myślę, że już drugi rok z rzędu warto podziękować PiS-owskiej nagonce na Jurka Owsiaka i na orkiestrę, no bo robi PiS dobrą robotę. Ludzie chętnie wrzucają do puszek. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ta kwota będzie jeszcze większa. Ja osobiście wspierałem Wielką Orkiestrę. Miałem nawet okazję kwestować z jednym z gdańskich młodych demokratów. Także również wraz z poseł Agnieszką Pomaską wystawiliśmy kilka przedmiotów na aukcje charytatywne. Także jak najbardziej działamy, wspieramy Jurka Owsiaka i Wielką Orkiestrę.
Forum Młodych PiS nie jest zadowolone, że prezydent również wsparł w tym roku orkiestrę? Czy nie macie z tym problemu?
Nie mamy z tym problemów. Jeśli można, ja bym chciał skorzystać z chwili i odnieść się do tego, co koledzy powiedzieli wcześniej.
Jednym zdaniem, bo
jeśli można,
kończyć.
To kolega mówił o pochylaniu głowy wobec kogoś, kto ma broń atomową, to ja bym raczej nie pochylał głowy w stosunku do Korei Północnej, trochę takie nietrafione. A co się tyczyło, co kolega mówił o kontroli praworządności, to teoretycznie tak, ale tak właściwie to są tylko i wyłącznie dywagacje. Wracając do tematu Wośpiu, ja stoję na podobnym stanowisku, na jakim stoi pan minister Jaki, że WOŚP naprawdę robi kawał dobrej roboty, jednakowoż jest wiele kontrowersyjnych kwestii dotyczących jawności faktur i przepływów pieniężnych między różnymi spółkami zależnymi od WOŚP.
Ale ten spór Jakiego z Jurkiem Owsiakiem, mówię o twitterowym, takiej dyskusji, która gdzieś tam się, czy na Facebooku odbyła między nimi, no przy okazji
duże pieniądze, duże emocje, panie redaktorze, to zawsze będzie iskrzyć. Jednakowoż ja, podsumowując, WOŚP robi kawał dobrej roboty, jednak ja w związku z tym, że także daję pieniądze na WOŚP, uważam, że mam prawo pytać o jawność, mam prawo pytać o faktury, tak jak w swoim poście na Facebooku wyraził pan minister Jaki.
Mateusz Janota, Nowoczesna. Jednym słowem. Wsparłeś w tym roku?
Oczywiście, że wsparłem. Ja tylko krótko powiem, że jako szef sztabu, który działał przy Radzie Dzielnicy Przymorza Wielkiej, chciałem serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom, wszystkim osobom, z którymi współpracowałem. Udało nam się zebrać ponad 18 tysięcy. Są również ciągle możliwość wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez chociażby aukcję na Allegro.
To my przyłączamy się do tych gratulacji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale również wszystkich innych organizacji, które ciężko pracują, pomagając tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. A ja dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu przy mikrofonie. Żegnają się z państwem Mateusz Zieliński, skarbnik regionu pomorskiego, Forum Młodych PiS.
Dziękuję bardzo.
Łukasz Bejm, przewodniczący Stowarzyszenia Młodzi Demokraci w regionie pomorskim.
Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję moim oponentom.
I Mateusz Janota, Nowoczesna.
Ja również dziękuję wszystkim za udział w dyskusji, panu redaktorowi za zaproszenie.
Kłania się również Paweł Piasecki i dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Do usłyszenia.